Moi drodzy, od jakiegoś czasu mówimy o planie na nasze życie i przeznaczeniu naszym. I zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy wiedzą, jakie jest ich przeznaczenie. Osobiście. Możemy generalnie powiedzieć, jesteśmy przeznaczeni do miłości, możemy generalnie powiedzieć, że jesteśmy przeznaczeni do zbawienia, do wypełnienia Bożego planu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo ważne jest w naszym życiu, abyśmy wiedzieli, jakie jest nasze indywidualne przeznaczenie. Jesteśmy tak jak puzzle i one mają swoje miejsce. I kiedy nie znamy swojego miejsca, to wiecie, jak ktoś nas wepchnie nie tam, gdzie trzeba, to może na jakiś czas będziemy pasować, ale później będzie nam niedobrze. To jest tak, jakbyśmy za ciasnego buta włożyli na nogę. Jakiś czas wytrzymamy, ale później będzie nam niedobrze. Mimo to, że ten but będzie ładnie wyglądał. Może być wyczyszczony. Może być za 500 zł. Ale cały czas będzie nas uwierał. Może być nawet za 1500 zł. Cały czas nas będzie uwierał. I o to chodzi, żebyśmy znali swoje przeznaczenie. I próbowaliśmy ostatnio mówić o tym, co zrobić, żeby poznać to przeznaczenie. Odpowiedź, jedna z odpowiedzi w Słowie Bożym jest to, aby się rozkoszować Panem. Bo wiecie, kiedy przyjmujemy Jego myśli do swojego życia, to one nas tak wypełniają, że zaczynamy pragnąć tego, co On pragnie. A On pragnie dla nas tego, z czym nas posłał na ziemię przed założeniem świata. I kiedy będziemy się tak rozkoszować naszym Panem, wtedy poznamy to, jakie jest nasze przeznaczenie, jakim puzzlem jesteśmy. I wtedy jedynie, co do nas należy, to poznać sposób realizacji, czyli strategię tego przeznaczenia. Ale jeżeli cały czas masz zamieszanie w tym temacie, to chciałbym zaproponować Ci dzisiaj, abyś rozpoczął od czegoś, co na pewno jest pewne dla Ciebie. Mianowicie pewną rzeczą dla Ciebie jako chrześcijanina, jako ucznia Jezusa Chrystusa jest to, aby dawać miłość i okazywać miłość. Jeżeli będziesz to robił, to na pewno będziesz skorygowany z tym, czego Bóg chce, a zarazem, kiedy podłączysz się do tej myśli, krok po kroku będziesz wyraźniej widział, jakie jest Twoje miejsce. Dlatego chciałbym, abyśmy to, co dzisiaj będziemy mówić i to, czym się będę dzielił i to, co dzisiaj może razem odkryjemy, aby to zmierzało właśnie do tego, co teraz powiedziałem. Mianowicie, żebyś odkrył, że miłość jest takim cudownym Bożym darem, który sprawia, że łuski z naszych oczu spadają. I mimo to, że trudno one spadają, to jednak spadają. Ciało może piszczeć, ciało może mówić nie, ale kiedy idziemy na całość, ono podda się temu, co chce nasz duch, co chce Bóg, który mieszka w nas. Więc odkrywajmy ten właściwy cel. Otwórzmy drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, od wersetu 16. Czyli od wersetu 13, jak możesz od 13. Drugi do Tesaloniczan, to jest prawie, że na końcu Nowego Testamentu. Mamy. Świetnie, dzięki. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani, przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który święca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej, ku miłości Bożej, ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Piękny akcent. Jestem ciekawy, ile wam zostało z tego tekstu, bo tu jest dużo myśli i głębi. Ale chciałbym dzisiaj w takim troszkę luźnym nastroju spróbować wam to odkryć, spróbować pokazać wam, o czym my tu mówimy i o co chodzi. 13 i 14 werset. My powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Wiecie, apostoł Paweł w tym liście mówi tak, że wdzięczność za to, że Bóg nas wybrał, jest wystarczającym powodem, aby Bogu oddawać chwałę. Że to, co jest powodem radości i wdzięczności Bogu, to jest to, że nas zbawił, ocalił, wyzwolił, zachował, udzielił nam swojego ratunku, bo to słowo soteria to oznacza zbawienie. Boża propozycja to jest jego cel dla nas to naśladowanie Chrystusa. Ponieważ to naśladowanie Chrystusa i odkrycie Chrystusa w naszym życiu sprawia, że jesteśmy zbawionymi ludźmi. Bóg pragnie, abyśmy zobaczyli, uchwycili to, do czego powołał nas Chrystus. Wiecie, zbawienie nie jest jedynie, nie jest końcem tego, co Bóg nam dał. Zbawienie jest środkiem do tego, aby Bóg przyszedł na ziemię ze swoim planem. Ale On nie przyjdzie na ziemię ze swoim planem przez ludzi, którzy nie są świadomi swojego powołania. Ponieważ możemy robić zupełnie odwrotnie, robić zupełnie inne rzeczy niż to, czego Bóg od nas oczekuje. Do tego trzeba, abyśmy wiedzieli, do czego jesteśmy powołani, jakie są te nasze puzzle, jakim puzzlem jesteśmy, do tego trzeba włączyć takie szczególne sito w naszym życiu. Ponieważ wiele głosów przychodzi do nas, wiele myśli przychodzi, wiele propozycji, wiele, wiele, wiele. I teraz to, co sprawia, że my odkrywamy Boży plan, to jest to, że te wszystkie propozycje przerzucamy jak przez sito. Wiecie, Słowo Boże pomaga nam być tym sitem. Pomaga nam odkryć, co jest właściwe lub niewłaściwe. Wiecie, na naszych drogach różni ludzie mogą stać. Różni bardzo wiarygodni ludzie. Ludzie, którzy będą mówić do nas może z bardzo namaszczonym głosem. Może broda im się będzie trzęsła, jak będą mówić do nas. Ale jeżeli to, co będą do nas mówić, nie jest zgodne z tym, to możemy to wsadzić do śmietnika. Chyba że chcemy żyć w życiu w sposób, który się Bogu nie podoba. Więc sito. Przeczytam wam coś na temat sita. Żebyście wiedzieli, jak to sito może wyglądać. To jest opowiadanie o trzech sitach. Do Sokratesa przybiegł pewien znajomy i zadyszany i zaczął opowiadać. Słuchaj, Sokratesie, muszę ci coś powiedzieć. Twój przyjaciel... I zaczyna mówić. Sokrates mu przerywa i mówi, poczekaj. Przerwał mędrzec. Przesiałeś to, co mi chcesz powiedzieć przez trzy sita? Trzy sita, zdziwił się przybysz? Tak, mój przyjacielu, trzy sita. Pierwsze sito to prawda. Jesteś pewny, że wszystko, co mi chcesz powiedzieć, jest zgodne z prawdą? No, nie wiem. Opowiedział mi to Tak, tak, ale z pewnością przesiałeś to przez drugie sito. Jest nim dobro. Czy to, co mi chcesz powiedzieć, jeżeli nie jest prawdziwe, jest przynajmniej dobre? Przeciwnie, odparł znajomy. To, przerwał filozof, użyjmy jeszcze trzeciego sita i zapytajmy, czy to, co mi chcesz opowiedzieć, jest konieczne. Konieczne? Chyba nie. A więc uśmiechnął się Sokrates. Jeśli to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani mnie. Wiecie, ta historia obrazuje, jak mamy podchodzić do życia i do tego wszystkiego, co słyszymy. Wiecie, dla nas to jest największe sito. Jeżeli łaskawie byśmy żyli tym sitem, naprawdę nasze życie wyglądałoby inaczej. Wiecie, kiedy coś leży w naszym życiu, to najprawdopodobniej odbiega od tego, co to sito mówi. Kazimierz Przerwa Tettmajer powiedział takie słowa. Głupie ucho, co tylko mowy ludzkiej słucha. Jeżeli jesteśmy tylko nastawieni naszymi radarami, niektórzy mają większe, niektórzy mniejsze, ale naszymi radarami jesteśmy nastawieni tylko na to, co ludzie mówią, zapominając o tym, co Bóg mówi, to zbłądzimy. Sofokles powiedział kiedyś takie zdanie. Cel zamierzony i cel osiągnięty to nigdy nie jest to samo. Szesnasty, siedemnasty werset czytajmy. A może jeszcze 15. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie. I trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Jeszcze raz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Wiecie, jeżeli rozumiemy, że potrzebujemy sita w życiu, a nie rozumiemy, że to sito ma być przez całe życie w naszym życiu, to nawet kiedy będziemy mieli to sito w ręku i co jakiś czas będziemy do niego zaglądać, najprawdopodobniej możemy się pogubić. To, co ten 15 werset do nas mówi, to trwajcie. 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 Ponieważ przyjdą do nas inne propozycje, bardziej atrakcyjne. I one mogą nas sprowadzić z drogi, która jest zapisana w tym słowie. Dlatego 15 werset mówi o tym, żebyśmy trwali w tym, co jest właściwe i słuszne, w tym kierunku, który Bóg nam zostawił. Poprzez zbawienie, które Bóg nam dał, realizowali Jego cel i trwali w tym. Dobrze znamy ten tekst. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, tak? Ale chciałbym wam jeszcze jeden obraz tutaj przedstawić a propos trwania. A propos trwania w sensie pokus, ponieważ przychodzą pokusy, które mogą być dobre, aby zrzucić nas z drogi, która jest najlepsza. Bo wiecie, że rzeczy dobre są wrogami rzeczy najlepszych. Posłuchajcie tą historię. Jest to historia o pięciu mnichach. Opat klasztoru na południu poprosił opata klasztoru na północy, aby ten przysłał mu świętego mnicha, który byłby mistrzem jego nowicjuszy. Ku zaskoczeniu współbraci, ten zamiast jednego posłał pięciu mnichów. Na pytanie, dlaczego wysyłasz tylu, odpowiedział zagadkowo. Będę naprawdę szczęśliwy, gdy jeden z tych pięciu świętych mnichów przedstawi się, czyli dotrze na południe. Zakonnicy byli już o kilka dni w drodze, gdy spotkali człowieka, który rzekł do nich. W naszej wiosce zmarł duchowny. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie jego miejsce. Wieś jest ładnie położona, mieszkańcy są bogaci. Jeden z mnichów zawołał. Na Boga! Tym ludziom trzeba przecież pomóc. Ja się ofiaruję i zostanę z wami. Czwórka michów wędrowała dalej. Po drodze napotkali królewski pałac. Tam też zostali przyjęci na nocleg. Podczas wieczerzy król przedstawił gościom sprawy swego królestwa, dyskutował z michami o religii i o życiu wewnętrznym. Odpowiedzi jednego z michów bardzo mu się podobały. To jest mądry i święty człowiek, pomyślał sobie. Zostań w moim pałacu, powiedział do niego. Będziesz moim doradcą, poślubisz moją córkę, a gdy ja umrę, ty będziesz królował. Mich przystał na propozycję króla. Czyż może być lepsza okazja, aby w tym państwie zaprowadzić naszą religię? Pomyślał sobie. Nie byłbym człowiekiem całkowicie oddanym Bogu, gdybym tej szansy nie wykorzystał. Rozważał w duchu mnich. Przemyślawszy wszelkie za i przeciw, pozostał przy królu. Trzech jego towarzyszy poszło dalej. Teraz natknęli się na ubogą chatkę. Przyjęła ich młoda jeszcze kobieta. Trudno powiedzieć, czy była piękna, gdyż jest to historia bardzo stara i rysy tej kobiety zatarły się w pamięci potomnych. Przygotowała prostą potrawę dla tak szacownych gości i przy okazji opowiedziała historię swego życia. Skończyła na tym, że jest zupełnie sama i nie wie, co ma dalej począć ze swoim życiem. Rankiem, gdy trzeba ruszać w drogę, jeden z michów wyznał współbraciom. Nie byłbym człowiekiem wierzącym, gdybym nie okazał tej kobiecie serca. Zostanę z nią w imię naszej religii, która tyle mówi o miłości. I został. Już tylko dwaj mnisi wędrowali dalej. Za jakiś czas natknęli się na osadę, której mieszkańcy odstąpili od prawdziwej religii i oddawali się praktykom pogańskim. Mieszkańcy byli bardzo ubodzy. Wtedy jeden z michów w zapale apostolskim powiedział do kolegi: ci ludzie są bardzo biedni, zarówno pod względem moralnym, jak i materialnym. W imię naszego Boga muszę zostać z nimi, aby wrócili do źródeł życia. Czwarty w nich został z tymi biedakami. Piąty w nich dotarł wreszcie na południe i został mistrzem nowicjuszy. Kiedy wiadomość o całym zdarzeniu dotarła na północ, opat, który był bardzo mądrym i świętym człowiekiem, powiedział podobno: jest bardzo wiele szlachetnych intencji, które nie pozwolą nam dojść do wyznaczonego celu. Wiecie, ta historia w bardzo wyraźny sposób nam pokazuje, że na naszej drodze do tego, aby zrealizować się jako ten pasujący puzzle w układance naszego życia, będą niejedne propozycje, które będą wydawały się właściwe, ale one będą tylko wrogami najlepszego, gdyż dobre może być wrogiem najlepszego. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy to przez list. Trwajcie. A sam Pan nasz Jezus Chrystus, 16 werset, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Zobaczcie, utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku, w dobrym słowie. To jest mowa o aktywności. Ty masz być utwierdzony i być aktywny. Dlatego jeszcze raz przeczytam to, co powiedział Sofokles. Cel zamierzony i cel osiągnięty to nigdy nie to samo. Jeżeli my będziemy wiedzieć, co mamy robić, albo będziemy nawet bardzo wzniośli w swojej miłości do Boga, a nie ruszymy palcem, wszystko to iluzja, co będzie wokół nas. To wirtualna gra, a nie rzeczywistość. Aby osiągnąć cel, 16 i 17 werset mówi i zachęca nas do tego, abyśmy byli w nieustannej relacji z Bogiem. Ponieważ ta nieustanna relacja z Bogiem daje nam siłę do tego, abyśmy nie ulegli pokusie. Kiedy stracimy, moi drodzy, kiedy stracimy relację z Bogiem, zostanie nam tylko jedno. Zasady. Zasady. A zasady są puste. Nie ma w nich życia. Więc potrzebujemy nieustannej relacji z Bogiem, aby osiągnąć ten cel. Potrzebujemy mieć ciągłe wsparcie. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was. On jak może to zrobić, kiedy ja nie mam z Nim relacji? Jak może to zrobić, kiedy ja nie chcę mieć z Nim relacji? Jak może to zrobić, kiedy ja nie chcę ceny za tą relację zapłacić? Więc sito. Sito. Wytrwałość. Aktywność. I relacja z Nim. Trzy od 1 do 3. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Na ostatek, bracia, módlcie się, aby słowo się krzewiło i rozsławiało. Wiecie, modlitwa i aktywność razem ze sobą. Modlitwa, aktywność, razem. Nie tylko modlitwa, nie tylko aktywność, razem, jak złożone ręce. Wytrwałość w modlitwie i aktywności razem ze sobą to kierunek, który powinniśmy stale, ciągle rozwijać. To powinno być tak wryte w nas, że bez względu na to, co czujemy, co myślimy, bez względu na to, czy jesteśmy w dolinie, czy fruniemy 12 tysięcy metrów nad ziemią. Złożone ręce, aktywność i modlitwa do przodu, do przodu, do przodu. To może nam zobrazować bardzo fajnie historię o wiolonczeli. Słyszeliście może historię o wiolonczeli? Przeczytam wam. Pewien człowiek, opowiada armeńska bajka, miał wiolonczelę o jednej tylko strunie. Godzinami ciągnął smyczkiem po strunie, trzymając zawsze palec na tym samym miejscu. 7 razy odmienił się księżyc, a cierpliwa żona, zwróćcie uwagę, jaka cierpliwa ta kobieta, a cierpliwa żona znosiła ten jeden, jednostajny dźwięk, mocno wierząc, że w końcu albo struna pęknie, albo mąż umrze z nudów. Ponieważ jednak nie nastąpiło ani jedno, ani drugie, ośmieliła się pewnego wieczoru delikatnie powiedzieć. Tekst żony. Zauważyłam, że ten cudowny instrument, gdy inni na nim grają, ma 4 struny. I że inni prowadzą smyczek po wszystkich strunach. I że ich palce są ciągle w ruchu. Wiolonczelista przestał na moment grać. Popatrzył z politowaniem na żonę. Pokiwał głową i rzekł. Oj, kobieto, twój włos jest długi, a rozum krótki. Naturalnie inni puszczają w ruch swoje palce, ponieważ szukają właściwego miejsca. Ja już je znalazłem. Modlitwa, aktywność, razem. To jest nasze miejsce, które powinniśmy znaleźć. To jest to, co nas prowadzi do przodu. Sito. Wytrwałość. Boża obecność. Boże wsparcie, aktywność, modlitwa razem. A co 4 werset? Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Moi drodzy, Ewangelia jest przede wszystkim dla nas. Posłuchajcie. Ewangelia, czyli dobra nowina, która zmienia człowieka, jest przede wszystkim dla nas. Ona przede wszystkim powinna przemieniać nas. Przepraszam. W innym wypadku możemy zmienić miejsce bez zmiany siebie. Znacie takich osoby? Zmieniają miejsca, kościoły, grupy, bo myślą, że coś się zmieni. Czasem nic się nie zmieni. Zmiana potrzebuje nastąpić tutaj, w nas. Ten sposób myślenia nie działa, kiedy zmieniamy miejsca, a nie zmieniamy siebie. Nie możemy dać miłości, gdy jej nie mamy. Zgadza się? Chciałbym taki przykład, jeszcze jeden przeczytać, pod tytułem O cuchnącej pustelni. Ten przykład pokazuje, jak można niewłaściwie myśleć i myśleć, że to niewłaściwe myślenie jest właściwe. Potrzeba kogoś, kto nam powie, że to jest niewłaściwe, aby to niewłaściwe myślenie zmieniło się na właściwe. Posłuchajcie. Pewien pustelnik nieustannie zmieniał swoje miejsca zamieszkania. Silny odór, jaki wkrótce czuć było w każdej pieczarze, do której się przeniósł, stawał się dla niego nie do zniesienia. W każdej pustelni niebawem wiało odrażającym smrodem. Opowiedział o tym zjawisku, zdenerwował się, opowiedział o tym zjawisku staremu eremicie, staremu pustelnikowi. Starzec wysłuchał jego opowieści, pokiwał głową ze zrozumieniem, po czym powiedział. Zmieniając ciągle pustelnię, w istocie niczego nie zmieniasz. Ten przykry zapach, o którym mówisz, nie pochodzi od pieczary, lecz od ciebie. Jeżeli Ewangelia nie jest najpierw skierowana do nas, lecz przede wszystkim do innych, a nie do nas, to będziemy myśleć, że inni się potrzebują zmienić, tymczasem ja jestem w porządku. Świat się zmienia, kiedy my się zmieniamy. A my się zmieniamy, kiedy pozwalamy Ewangelii dotrzeć do samego serca. Dlatego, kiedy twój kierunek jest niewłaściwy, kiedy nie wiesz o tym, że to miłość objawiająca się w praktyce jest bardzo istotna, bardzo fundamentalna, najistotniejsza z całego poselstwa Ewangelii, będziesz cały czas szukał innych metod, aby dotknąć się ludzi. Kiedy patrzę, wiecie, mamy teraz czas taki, który w kościołach widać, jest bardzo mocny, mocny trend na modlitwę o uzdrowienie i naprawdę cuda się dzieją. Kościół się porusza niebywale w tej kwestii. I różne rzeczy się dzieją. Wiecie, w niektórych miejscach się dzieją, w niektórych się nie dzieją, zastanawiam się, czego się dzieją tu, a nie dzieją się tam, a czemu nie zawsze się dzieją. To wiecie, jak ja patrzę na Słowo Boże i widzę, jak Jezus to czynił, to widzę, że Jezus czynił to dlatego, że kochał ludzi. Czynił to dlatego, że był niesamowicie współczujący. On był niesamowicie utożsamiający się z bólem człowieka. On widział ten ból i to, co robił na tej ziemi, to za wszelką cenę chciał pomóc człowiekowi. Ten ból, tego bólu, ten ból zniweczyć. Nie można tego robić, kiedy się nie kocha. A nie można kochać i siedzieć na fotelu. Bo miłość jest aktywna. Pamiętacie, miłość to czasownik, mówiliśmy kiedyś. Śmieszne, bo to przecież nie jest czasownik. Ale kiedy będziemy patrzeć się na miłość, że to czasownik, to będziemy wiedzieć, że miłość to nie tylko coś tam, lecz moja aktywność. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Tak się kończy ten tekst. Ten tekst się kończy mówiąc o tym, że w ostateczności to wszystko, co robimy, ma nas prowadzić do tego, aby nasze serce, czyli nasze centrum, było skierowane na miłość. Właściwym celem dla nas, jako chrześcijan, jako ludzi, którzy kochają Boga, jest praktykowanie miłości, która rozwija się, kiedy mamy ukształtowany charakter Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że kiedy dojrzał, to zrozumiał, że miłość jest największa, tak? Mówi, jak był dziecko, nie do końca pojmował to. Ale kiedy dojrzał, nie wiem, ile lat mu to zabrało, on stwierdził, miłość jest największa. Mimo to, że mamy wiarę, mimo to, że mamy nadzieję, miłość jest największa. Wiecie, nie musimy lat spędzać kolejnych, żeby to stwierdzić. Weźmy to i zaadoptujmy do swojego życia. Uczmy się na podstawie ludzi, którzy byli przed nami. Mało tego, na podstawie słowa, które jest natchnione i o tym mówi. Adam Mickiewicz powiedział takie zdanie. Grzesznik leży, pokutnik dźwiga się na nogi, a święty stoi prosto, gotowy do drogi. Do miłości w praktyce. Niech Bóg was błogosławi, strzeże ma swoje opiece. Amen.